Błogosławień będzie Panu Bogu. Chciałem przeczytać fragment Słowa Bożego zapisany w drugim liście Pawła do Tymoteusza. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział. Od 16 wiersza. 4 rozdział, 2 list. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Takie krótkie słowo i zapisane już może na końcu listu pośród tych pozdrowień i takich osobistych spraw Pawła, ale tak zwróciło to nam, to moją uwagę, ta historia. Paweł już w tamtym czasie, myślę, że był pośród chrześcijan znany i został opuszczony. Opowiadał tej historii wcześniej o kotlarzu Aleksandrze, który wyrządził mu wiele złego. Został opuszczony, ale mówi, Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. I właśnie to jest takie chyba istotne. Bóg będzie stał przy nas wtedy, kiedy będziemy wykonywali Jego wolę. Kiedy w naszym sercu będzie to, aby żyć z Bogiem, aby wypełniać Jego słowo. Jeżeli popadniemy w tarapaty, a powiedzmy, nie będzie to naszym celem zbawienie nasze, a jakieś nasze prywatne sprawy, może będziemy wołać do Boga i Bóg nas wysłucha, ale Bóg dopomaga wtedy, kiedy idziemy z Nim. I Paweł mówi takie słowa, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Możemy pomyśleć tak, Paweł żył blisko Boga i on mógł mieć taką wiarę, że wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego. Ale czy nasze życie też takie jest? Czy też tak możemy powiedzieć? Czy też tak możemy za Pawłem pomyśleć, że Pan, niezależnie od tego, co się stanie, Paweł nie podawał jakąś, nie wiem, jakimś warunkom to, ale wiedział, że zawsze Bóg będzie z nim, że zawsze Pan będzie z nim, że wyrwie go zawsze i wszędzie. Czy będzie w więzieniu, czy przez ludzi, czy będzie w pokuszeniu, czy przez diabła. Paweł wierzył. I w naszym sercu też powinna być ta wiara. Ale ta wiara, ona nie wypłynie tak, o tak sobie, bo po prostu uwierzymy. Ta wiara będzie się po pierwsze objawiała w naszym życiu, w naszych uczynkach. Bo wiecie, łatwo jest przeczytać i powiedzieć wierzę w to, ale kiedy przychodzi pokuszenie, kiedy przychodzi to doświadczenie, kiedy faktycznie wszyscy ciebie opuszczą, kiedy ty czujesz się taki opuszczony, to wtedy się objawia ta twoja wiara. Nie w tym, że ty powiedziałeś, że wierzysz, nie w tym, że przeczytałeś, ale w tym, jak się zachowujesz, w tym, jak wygląda twój duch. Wtedy dopiero widzimy tą wiarę swoją. I aby taką wiarę posiąść, potrzebne jest, aby ta relacja z Bogiem była żywa. Była żywa, żeby nie była taką imitacją tego. Tak sobie pomyślałem ostatnio, że łatwo jest w dzisiejszych czasach, w naszym państwie, w naszym kraju, w naszej sytuacji łatwo jest udawać tą żywą relację z Bogiem. Chodzimy na nabożeństwa, może wzruszają nas i kazania, może wzruszają nas pieśni, modlimy się może wylewnie, mówimy jakieś wspaniałe rzeczy, dajemy się czasami unieść jakimś, powiedzmy, chwilowym emocjom, ale emocje gasną zaraz po nabożeństwie i przychodzi życie i wtedy jest weryfikowana ta nasza wiara. A życie jest zupełnie przeciwstawne. Przychodzimy znowu na nabożeństwo, znowu radujemy się z tego, co jest czytane, no i wydaje nam się, że to jest, że tak jest dobrze, no bo przecież słowo nas raduje, przyjmujemy może napomnienia, faktycznie stwierdzamy, powinno być inaczej, ale czy to dalej, kiedy idziemy, kiedy wychodzimy z tego nabożeństwa, czy to ma moc w naszym życiu, czy to wykonuje się w naszym życiu? Czy widzimy tą zmianę? Tak mówię, łatwo jest teraz udawać, łatwo teraz jest powiedzieć, może nie powiedzieć, ale zachować takie te pozory chrześcijaństwa. I tak myślę, najbardziej czego się należy bać, to oszukiwania samego przez siebie. To diabeł podsuwa takie myśli tobie i myślisz, jestem dobry, jest wszystko w porządku. Już to wiele razy mówiłem, że diabłu na tym naprawdę zależy, abyśmy dobrze się z tym czuli, ale nie robili nic ze swoim życiem. On pozwoli nam być trochę tymi chrześcijanami, potrafi nam może i ulżyć w tych cierpieniach, bylebyśmy nie ruszali tych kilku spraw. Nie wiem, czy pamiętacie ten wiersz, który czytał brat Przemek Bartczak, że został taki mały grzeszek, takie nawet nie grzeszek, ale gdy przyszedł co do czego, to się rozrosło i z tego chrześcijanin zgasł. Ważne jest, abyśmy zweryfikowali tą swoją relację z Bogiem. Abyśmy sprawdzili tą naszą wiarę. I ta wiara objawia się w doświadczeniach. Ta wiara jest próbowana w doświadczeniach właśnie. Kiedy nie przychodzimy do świadczeń, mówię, może ciężko jest wtedy zobaczyć, czy ta wiara w nas żyje. Ale kiedy przychodzą trudne chwile, wtedy możemy zobaczyć, jak ona jest. Kiedy teraz przeczytamy, wyrwie mnie Pan, to co Paweł powiedział, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego, wszyscy powiemy amen. Wierzymy tak. Ale kiedy przyjdzie doświadczenie, to aby nasze życie, nie tylko nasze słowa, nie tylko nasz język mówił tak, ale żeby nasze życie o tym świadczyło. Amen.
Chwała Bogu. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana i Jezusa Chrystusa. Na wstępie chciałem przekazać serdeczne braterskie pozdrowienia z naszego zboru z Koszczyna. Od wszystkich braci, indywidualne od naszego brata pastora, od brata Mariana Kalaty, jego żony, od brata Roberta, który tu niedawno był, też prosił, Janek, będziecie, pozdrawiaj. I od naszego braterstwa, brata, który nas przywiózł, który dzisiaj po nas przyjedzie, też prosił mnie przy samochodzie, jak odjeżdżał, żeby też od nich pozdrowić. Drodzy bracia, drodzy siostry, chciałbym dzisiaj, po takim długim czasie, przeprosić Boga, przeprosić was, że tak długo mnie tu u was nie było. Ale jest dzisiaj dzień, jest dla mnie wielka radość, że jestem tu ja, moja żona, jest mój Pan i Jezus Chrystus, że jesteśmy tutaj i chcemy wam przekazać to, co Bóg mi na serce położył. Chcę się podzielić świadectwem, ale bracia, wybaczcie. To jest dla mnie ciężarem, bo w swoim zborze podziękowałem Bogu, podziękowałem zborowi i w tym zborze trwam. Ale tyle czasu, Bo to już 9 lat. Jak byłem ostatni raz u was, na przepustce. Jak wyszłem, pomimo to, że telefonicznie rozmawiałem z bratem Waldusiem, ale to nie jest to. To jest dzisiaj dzień, w którym jesteśmy tutaj i abym oddał mu chwałę, a zwłaszcza podziękował za wasz trud, bo was Bóg użył w tym, aby mi pomóc tam, gdzie byłem. To wyście przyjechali przywieźli Słowo Boże. Te Słowo było przekazywane dla drugich. Ja pierwszy to Słowo przyjąłem. Byłem taki tam pomocny. Ale dla mnie była wielka radość. To była wielka siła. Siłę dawał mi Bóg, ale to, że są ludzie, dobrzy ludzie, że przyjeżdżają, pomagają właśnie w tym miejscu, tam gdzie byłem. Ja w tej chwili mam 12 lat. Jestem bardzo młody. Pochodzę z rodziny katolickiej. Moje drogi pokrzyżowały się. Trafiłem do zakładu karnego. Nie raz. To był mój trzeci raz. Tak się złożyło, że miałem 3 wyroki po 3 lata, 9 lat. I w tych 9 latach Bóg przysłał ludzi po raz pierwszy do zakładu karnego Wronki, gdzie nie chciałem wyjść, już część z was zna to, nie chciałem wyjść w ogóle na żadne spotkanie. Mnie nie interesowało nic. Było nas na celi wielu. Byli baptyści, byli świadkowie, była grupa z dnia 7, a ja nie wierzyłem w nic. Dla mnie były ważne kodeksy karne, kodeksy postępowania, kodeksy wykonywania. Ja tylko się w tym zagłębiałem i niosłem pomoc dla więźniów, dla skazanych, którzy mieli problemy z prawem, żeby to czynić dla nich. Ale stał się jeden, mówi Janek, mówi, co będziesz siedział? Chodź, przyjeżdżają tacy wspaniali ludzie, zawsze 2 godziny, 3 godziny, oderwie się od tej rzeczywistości. Nie chciałem, ale napisali kartkę. Dali do oddziałowego, przychodzi czas, wołają. Chodź, ja mówię, gdzie? Chodź, ja mówię, chodź, zapisany jesteś, no muszę wyjść. Wyszłem, poszedłem na te pierwsze spotkanie. Jest tu teraz moja żona. Jak raz mówiła słowo o Panu naszym i Jezusie Chrystusie. Nie wiem, co się działo ze mną, ale czułem ciepło, poty, robiłem się granatowy, robiłem się blady. Po skończeniu tego słowa siostra do mnie podchodzi i mówi, z Pana jeszcze coś będzie. Ja tak się spojrzałem na tą osobę, mówię, ze mnie, z takiego twardziela, takiego kryminalisty, coś będzie. Pani się pomyliła. Ale dali mi Nowy Testament, mając 40 lat w ciele. Po raz pierwszy zacząłem czytać Słowo Boże. I tłumaczyli nam, że nie będziesz rozumiał, nie patrz na to, czytaj. Ja zacząłem go czytać, bardzo szybko go przeczytałem, bo czasu tyle przeczytałem. No i zaczęło się coś tu we mnie gotować. Coś nie tak. I tu zaglądam kartkę jedną, kartkę drugą. Następne spotkanie to już mnie pociągało. Napisałem sam kartkę, że chcę wyjść. I wyszłem na następne spotkanie i uwierzcie, od tamtej pory Bóg mnie odnalazł. To jest łaska Jego, że odnalazł mnie. Bo ja nie powinien stanąć na tym miejscu. To, co ja czyniłem. Ile krzywdy wyrządziłem. Ale Jego łaska, Jego dobroć, Jego miłość wyrwała mnie z tego bagna. Takim złotym wersetem, którego do dzisiaj i cały czas go będę powtarzał, jest Ewangelii Jana, rozdział 3, a 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bracia, siostry, na początku nie rozumiałem tego, ale to słowo dawało mi dużo do zastanowienia, żebym nie zginął, a w więzieniu można zginąć. Można zginąć, można życie stracić. To jest łaska Boga od naszego Pana i Jezusa Chrystusa. To On mnie mobilizował każdego dnia, abym jak kroczył, nie patrzył na tych, co są ze mną, żebym szedł za nim. On mi podał rękę i zacząłem kroczyć. Zacząłem kroczyć aż do tego momentu, gdzie już z tego ciężkiego zakładu karnego przewieźli mnie na lżejszy do Słońska. Tam nie było też społeczności. Poszedłem do wychowawcy, do administracji zapytać się, czy takie spotkania są, gdzie jakieś tu zbory są lokalne. A wychowawca jeden mnie znał z wolności. Mówi: Janek, jest Kostrzyn. Ja przyjeżdżałem, mówi: teraz nie, bo mówi, mają budowę, coś tam robią, nie mają czasu, ale damy ci adres. Dali mi adres, bardzo szybko napisałem, króciutki list napisałem, że pragnę się spotkać z braćmi. Pragnę, żeby odbywały się te spotkania. W ciągu tygodnia przyjechał brat pastor, wychowawca przyszedł po mnie, poszliśmy na bramę, patrzę, jest brat. Pierwsze słowa: bracie, pomodli się. Tak, przy wychowawcy, podziękowałem Bogu, podziękowałem naszemu Panu za to, że tu jestem. I decyzja zapadła, że od niedzieli już zaczynamy spotkania. Do dzisiaj to spotkanie pamiętam. Wyszło nas 29 osób. Bóg mnie powołał do tego, żebym tą grupą się opiekował, żebym tych ludzi zapraszał na spotkanie. Przyszliśmy mi na spotkanie. Była bardzo wielka radość, zadowolenie, że tyle wyszło. Bo skazani nie chcą na ogół wychodzić. Nie chcą słuchać o Bogu. Ale Bóg tak pobudził najpierw mnie, a później pozostałych. Po tym spotkaniu odbywały się regularnie spotkania, ale w tym zakładzie karnym też odbywały się spotkania kościoła katolickiego. Ksiądz przychodził, na te spotkania nie wychodziło albo jedna osoba, albo wcale. Nie mógł ksiądz tego znieść. To, co zrobić? Rozbić tę grupę, wywieźć Janka do innego zakładu karnego i ta grupa się rozpadnie. Ale ja szybko modlitwie, mówi: Panie Boże, wiem, że mam wyjeżdżać, bo byłem u sędziego, sędzia mówi: Panie, ja nie, mówię, Pan pojedziesz, mówi, do innego zakładu lżejszego, tam Pan pójdziesz prędzej na wolność. To ja szybko wśród tych, co chodzi na grupie, poszedł do takiego jednego, mówię: słuchaj, przekazuję Tobie tą pałeczkę, pomagaj pastorowi, dbaj o tych tutaj, co zostali i nie poddawajcie się. Słuchajcie Boga, słuchajcie tych słów, co wam będą przywozić, co będą mówić o naszym Panu Zbawicielu, bo ja jadę. Aż czterech wywieźli. Wywieźli czterech do Opatówka. Otrzymałem przepustkę. No dzieka, bo drogi wieśmie. Przywieźli mnie tu, do waszego zboru. Po raz pierwszy. Tu nocowałem. Szybkośmy nawiązali kontakt. I jestem Bogu wdzięczny, że taka rzesza ludzi, rzesza braci, sióstr, przyjeżdżała. Ja do dzisiaj w archiwum, jak zaglądam, myśli, serce raduje. Zawsze opowiadam, kto u nas jest w zborze. Wspominamy często o was. W modlitwach nie ma dnia, żebym nie wspominał tego zboru z moją żoną. I jak nas przywieźli do tego, tam już się życie zaczęło inne, bo bardziej lżejsze. Żeście zaczęli przyjeżdżać. Zostałem też wybrany jako rzecznik skazanych. Już było lżej, bo jak to pastor powiedział, mówi: nasz człowiek na stanowisku, no to nie jest zaszczytne, no ale stanowisko takie, które, jak mówi się, piąty wychowawca, bo wszystkie sprawy wewnątrz to były na mojej głowie, no bo musiałem wszystko wiedzieć, nieraz trzeba było tam coś wychowawcy pomóc, no to już byłem też z administracją taki większy kontakt. No ale administracja była przeciwna, no zaczęli się ze mną droczyć, bo oni mają swojego Boga. I ja mówię: wychowawca, mówię, nie denerwuj, bo tak nie można mówić. Bóg jest jeden, nie ma, że ty masz swojego, ja swojego. I był taki dzień, że pokazałem, jakiego oni mają Boga. Kierownik był z tego zadowolony. Powiedział mu, słuchajcie, Janek mocno stoi w słowie. I on się nie da naśmiewać, bo za nim stoi Bóg prawdziwy. I też szybka decyzja nas przewieźć do innego zakładu, bo zmniejszali grupę, to byli półotwarty, nie całkiem otwarty. Wywieźli nas do Kozigłów i już kontakt tu się urwał ze zborem. Jedynie co mogłem telefonicznie. Wiem tylko, że jak wyjeżdżałem, to Ania się urodziła. Nie widziałem jej, ale modliłem się o to dziecko, że Bóg błogosławił. I w międzyczasie byłem na przepustkach w zborze moim lokalnym w Koszynie i brat Marek Pastor mówi, słuchaj Janek, jutro by się usłużyło, przygotuj się, nie? No to ja szybko w nocy uszykowałem sobie słowo, napisałem się, działałem ze 2 godziny. Rano na nabożeństwie przyjechał brat Roman Jawdyk. Po jego usłudze miałem ja być. Uwierzcie, nie wyszłem. Nie wyszłem usłużyć. Przypomniał się ten głos, że tego człowieka dziś znam. Mówi, nie, ja jeszcze chrztu nie wziąłem. Nie pójdę, nie usłużę. Mówi, bracia, wybaczcie. Nie poszłem. Po nabożeństwie bracia z Legnicy mówi, ty, mówi, brat Roman tam był gdzieś w twoich okolicach, też w zakładzie karnym. Ja takie oczy zrobiłem. Poszliśmy do mieszkania. Okazało się, że jak pierwszy wyrok zaczynałem, brat Roman odbywał też karę za wojsko. Był w więzieniu. Ja wychodziłem, on był obok mojej celi. Rozmawiałem z nim, ale nie było w głowie, że to jest osoba wierząca, że ja będę wierzący. Żeśmy rozmawiali, była wielka radość, popłakaliśmy się, bo znamy wszystkich. Ja później pracowałem jako cywil. Tam w tym zakładzie karnym, jako inspektor przy Bydle, to zawsze mówiłem, które mleko ma pić, bo on jeszcze został, żeby to mleko pił. Do dzisiaj wspomina, mówi Janek, te mleko ja pamiętam. To już 30 lat. Jest też kawał drogi. Poruszyli mnie w modlitwie. Bracia, ja płakałem. Płakałem jak moje dziecko. W modlitwie pamiętam te słowa, a mi się stał jednym z nich. Ja dziękowałem Bogu. Ja mówię, jak się mogę stać jednym z nich, jak jestem w więzieniu. Bardzo szybko się potoczyło, że poszłem do szkoły biblijnej, ze zakładu karnego. Jestem wdzięczny tym słowom, bo szkoła bardziej mnie utrwaliła, bardziej mnie oswoiła z tą prawdą, jak mam postępować. Ja bardzo uważam na słowa, uważam na to, co Bóg mówi do mnie. I wiele nie rozumiałem, teraz rozumiem. Wiele jest tu zapisane. Ja mógł mówić cały dzień, ale nie będę, bo mało czasu jest. Jest to ograniczony, ale chciałbym jeszcze przytoczyć też dalej, co dotyczyło dalszego mojego wzrostu. Tak jest napisane w drugim liście Pawła do Tymoteusza, 3:16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobra, dobrego dzieła przygotowany. Ja Bogu dziękuję, że te słowa, które tu są, że tych słów posłuchałem i poszłem do tej szkoły biblijnej, pomimo to, że byłem w zakładzie karnym. Tak było, że przepustki otrzymywałem, jeździłem. Jeździłem, ale przez człowieka zostałem też skrzywdzony. Kolejny cios dla mnie, kolejne nowe doświadczenie. Zostałem zwieziony z powrotem do zakładu karnego Bronki. No ciężki, nic nie narozmawiałem. Za 4 tableteczki, że nie przyjąłem. To był tylko podstęp. Ale Bóg mi pokazał w śnie, kto to był. Prosiłem Boga, żebym wybaczył, ale szkołę dalej kontynuowałem. Materiały przysyłali do mnie, skrypty. Na podstawie tych skryptów uczyłem się, Już nie było opisane na maszynie, tylko odręcznie pracę wysyłałem. Wychowawca zawsze prosiłem, żeby ta praca wyszła, bo w zakładzie karnym korespondencje nie zawsze wychodziły. Chciałem, żeby to wszystko było. Tak Bóg prowadził, że przyszedł dzień, że opuściłem zakład karny. Opuściłem zakład karny, wiele listów otrzymywałem od brata Waldka. Pisał mi: bracie, zobaczysz dopiero życie, jak wyjdziesz. Bracia i siostry, tak, miał rację. Nie była to sielanka dobra, jak wyszłem. Kolejna próba. Kolejna próba, gdzie dla mnie dał to wzrost, że mam nie słuchać człowieka, a trzymać się Jezusa Chrystusa. Cały czas przychodzić pod krzyż, bo ja nie byłem godzien, żeby tu mówić, ale On, Jezus Chrystus, poniósł za mnie, to moje grzechy przybiły Go. To za mnie On umarł, to za mnie On mnie uratował, żebym ja dzisiaj tu był wśród was, żebym żył dla Niego i chwała za to. Ja Bogu dziękuję za dalsze słowa, które mnie tutaj bardziej mobilizowały. Zmobilizowały dlatego, że zostałem w Poznaniu, a jest to pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, 5:8. A jeśli kto o swoich, a zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Bracia i siostry, jak mnie to dotkło, to ja, jak to przeczytałem, to ja mówię, ja mam być gorszy, mam nie pomagać, mam gorszy być od niewierzącego? To dlaczego ja uwierzyłem? To mnie nurtowało, ale jak chodziłem do tej szkoły, to mnie wszystko wyjaśnił, te słowa wyjaśniły. Pan do mnie przemawiał. Pan mnie uczy i uczy do dzisiaj. Jak mam postępować? Ja Bogu dziękuję, że w opuszczeniu zakładu karnego siostra, która głosiła Słowo Boże, obecna moja żona, mówi, że będziesz jechał z swojej strony. Mówi, mam pokój wolny. Jest jeszcze osoba cywilna. Mówi, pomożesz, mówi, będziemy ewangelizować. Ty będziesz mieszkał w jednym pokoju, a w drugim. A ja znając sytuację obecnej mojej żony, mówię, zbórnie pomaga ci, jesteś chora, mówię, to ci pomogę, bo to słowo mi mówi, mamy pomagać. Pomagałem, mówiłem, okna, pranie, sprzątanie, zakupy. I to mnie bardziej mobilizowało, że jestem potrzebny. Jako taką pracę znalazłem, bo ciężko, który wychodzi z zakładu karnego, nie chcą przyjąć. 5 lat, to jest z głowy, żebym ja podjął jakąkolwiek pracę. Tu miałem chorobę, wiecie sami, jak przyjeżdżałem. To też łaska od Pana naszego, że dostałem przepustkę, pojechałem do zboru, właśnie do Poznania. Tam przyjechali bracia z Francji, przerwali słowo, widzieli, że są chorzy, prosili nas, żebyśmy wyszli na środek. Wyszliśmy, dali nam krzesła z oparciami. Powiedzieli, żeśmy siedli, nogi przed siebie, popatrzeli i powiedzieli, bracie, połóż rękę na kręgosłup. Tak położyłem rękę, nałożyli rękę, zaczęli modlić. Nie trwało to 3 minuty, a od głowy do kości ogonowej, jakby palnikiem ktoś jechał. Normalnie taki ogień, nie trwało to 3 minuty. Wstań, idź i głoś, że cię Jezus uzdrowił. I chwała za to, ja do dzisiaj. Nie muszę brać leków, wiem, że nie muszę, mam ograniczenie noszenia ciężaru, mam grupę inwalidzką, ale już ta choroba nie wróciła. Uleczył mnie Bóg w jednym dniu, ale to było, że szykował mnie do zawarcia przymierza. Jak brałem chrzest, to siostry, bracia mówią, ale ty idziesz teraz, nogi same idą. Ja się cieszyłem, że idę zawrzeć przymierze, że zapieczętować to, że jestem dzieckiem Jego, że będę służył Jemu, tak mówi Słowo. I chwała za to, że wytrwałem, że nastał taki dzień, że ja w jednym pokoju, Ania w drugim pokoju. Modliliśmy, żeby nam ktoś dał kogoś na resztę dni. Nic nie rozmawiając między sobą. Sytuacja się zmieniła i taka radość powiała, że będę miał żonę, że będziemy razem. Nastał ten dzień. Zawarliśmy związek małżeński. Następnie ukończenie szkoły, przeprowadzenie się do Koszyna, życie. Już potoczyło się z Bogiem. Bóg cały czas czuwa i jest nad nami. Mieszkamy teraz obecnie w Koszczynie. służymy Bogu, ale cały czas mnie serce bolało, że nie byłem u was. Ilekroć wspominamy, mówię, do nieba i już i tego, to znowuż tu terminu nie było, że mogłem przyjechać, to za dużo gości było, nie było jak się do was dostać, ale wreszcie nastał ten dzień, że jestem. Bogu jestem wdzięczny za to, że on nas tu przyprowadził, ale chcę wam tylko powiedzieć jedno, że przyprowadzimy prędzej, to nie bylibyśmy w Koszynie, a byśmy kupili tutaj coś i mieszkalibyśmy razem z wami. Jeszcze wczoraj moja żona wspominała, mówi, zobacz, mówi, mówiłam ci, jedźmy do Połczyna, bo macie piękne okolice, a Bogu dziękuję za to. I na zakończenie, bracia, chciałbym przeczytać psalm 103, bo mamy za co Bogu dziękować, a zwłaszcza nasza dusza, aby Bogu błogosławiła. Psalm 103. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkim winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawi Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem, dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego, błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław dusza moja Panu. Ja nie będę tego omawiał. Niech dobry Bóg błogosławi was zbór. A łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Chwała naszemu Panu. Bardzo długo nie usługiwaliśmy, znaczy my jako bracia nie usługiwaliśmy. Nie wiem, czy wiecie o tym, że chyba 4 tygodnie ciągle byli goście. My nie mieliśmy tej możliwości. Ja się stęskniłem, nie wiem jak wy, czy się stęskniliście za nami, że my tak długo nie usługiwaliśmy. Dobrze, jeżeli tęskniliście. Gorzej, jeżeli mówicie, niech to tak trwa, niech tak będzie. Wierzę, że tęsknicie za tym, za naszymi nabożeństwami, aczkolwiek nabożeństwa, które mieliśmy, były szczególnymi też nabożeństwami. Wiele na pewno wniosły do naszego życia. Tak powiem, głośno się tym też dzieliłem. Jest dużo refleksji odnośnie tych nabożeństw, które były, ale tak myślałem sobie o darach ostatnio. I mówię, już pewną osobą głośno o tym mówiłem, że dobrze jest, kiedy są dary w zborze. Jaki, jakbyście mieli wybrać dar, którego byście chcieli najbardziej w naszym zborze? Jaki dar byście chcieli mieć? Czy zastanawialiście się nad tym, jaki dar jest najbardziej może przydatny? Czy chcielibyście, jaki by był dar? Mówię o darach, mówię biblijnych darach. No to się dużo nie różnimy. Wiecie, tak, faktycznie dar uzdrawiania jest to cenny dar, ale my możemy się modlić i modlimy się i Bóg uzdrawia, prawda? Ale jeżeli chodzi o dar proroctwa, no, musi być prorok, musi być dar proroctwa. Dobrą rzeczą jest, naprawdę, Ula powiedziała o darze znamionowym duchów. Też, jak tak czytałem o tych darach, to, ale dar proroctwa jest to wspaniały dar. Jeżeli jest Boże, jaki on jest pomocny. Oczywiście ja mówię o prawdziwym darze, który Duch Święty daje. Bo dzisiaj są prorocy, którzy mówią o, z rękawa im wlatują te dary, te proroctwa. Ale ja mówię o prawdziwym proroku, który ma. Jest to niezwykły dar, kiedy możemy słyszeć, co Bóg mówi do nas. Ja mogłem słyszeć, co Bóg mówił do mnie. Tak jak Krzysiu głośno powiedział, że dar proroctwa. I rzeczywiście jest to piękny dar. Ja nie mówię, żebyśmy teraz tylko, ale dobrą rzeczą jest, abyśmy się modlili o dary, abyśmy pragnęli tego. Ja wierzę, że Bóg nam da. W tym jednym z tych proroctw, które Waldek przywiózł jeszcze z Nowomińska, tam było, że jest prorok wśród was. Nie wiem, czy już jest, czy będzie, ale a może jest, ani a nie wiem, ale jest to takie cenne. Ale to tak a propos tych nabożeństw, które były, na pewno będziemy do tego jeszcze wracali. Dzisiaj jest czasu troszkę mało. A dzisiaj chciałbym się podzielić krótkim fragmentem z Ewangelii Łukasza. Może go najpierw przeczytam. Ten fragment tak do mnie kiedyś mocno przemówił. Kiedyś Krzysiu mówił, pamiętacie, o swoim drzewie, które nie wiem ile lat, bo już nie pamiętam właśnie ile lat ci nie rodziło, Krzysiu. Ile?
8.
O, proszę. A jeszcze jest?
Jest.
I rodzi? O, to dobrze. Myślałem, że to było 5-4 lata, a jednak 8 lat, drodzy, drzewo nie przynosiło owocu i po 8 latach zaczęło przynosić. I no ciekawe. I wtedy wiem, że ten fragment tak do mnie wtedy mocno przemówił. Jest to Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. Od 6 do 9 wersetu. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje. A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Prawda, znany fragment Słowa Bożego. Pan Jezus mówił bardzo często w podobieństwie do swoich uczniów, do ludzi, którzy go otaczali. Drzewo figowe ma takie dosyć specyficzne miejsce w Biblii. Często Pan Jezus i nie tylko Pan Jezus, ale o drzewie figowym jest często. Nawet kiedy jest mówione o czasach ostatecznych, prawda? To mówi, spójrzcie na drzewo figowe. Często o drzewie figowym. Pan Jezus przeklął drzewo też figowe. Drzewo figowe rośnie w Izraelu. Drzewo figowe jest bardzo pożytecznym drzewem. Jest to drzewo, które nie tylko rośnie w sadach tych jakby prywatnych, ale często przy drogach drzewa figowe rosną, dlatego że one, kiedy podróżni chodzili, dzisiaj się jeździ, kiedyś chodzili i mogli pożywić się owocami drzewa figowego, a więc figami. One były bardzo pożywne. Są to duże drzewa, nawet do 15 metrów ich wysokość. One są rozłożyste, dają też cień. Piękne drzewa. Ale charakterystyczną rzeczą, ja wam kiedyś mówiłem o drzewie figowym, co jest taką charakterystyczną drzewą, taką istotną rzeczą charakterystyczną, którą posiada drzewo figowe. Najpierw są owoce, a później liście. To jest odmienne coś, co w naszym regionie jest, najpierw są liście, kwiaty i owoce. A tam najpierw na pewno kwitną i najpierw są owoce, a dopiero po owocach drzewo figowe wypuszcza liście. Najpierw owoce, dlatego być może Pan Jezus, nie być może, ale na pewno zwrócił uwagę i to podobieństwo powiedział o drzewie figowym, że przychodzę, a nie znajduję owocu. Te 3 lata. Różnie też kiedyś taki wywód czytałem, co to symbolizuje w ogóle 3 lata. I Pan Jezus mówił to wtedy do Izraela, to było słowo do Izraela i mówił, prawdopodobnie tak się wszyscy skłaniają, że to chodzi o te 3 lata, które Pan Jezus chodził, znaczy głosił Izraelowi. Jest tak szczególnym, taki szczególny czas jakby nawiedzenia Izrael miał podczas, gdy Pan Jezus mówił przez te 3 lata. Ale to są tylko symbole i nie musimy ich dosłownie brać. Drodzy, ale prawda jest taka, że drzewo zasadzone, a tu akurat jeszcze jest w winnicy tego ogrodnika, drzewo zasadzone, po to było zasadzone, aby wydało owoc. My być może mamy działki, i kiedy sadzimy, kiedy w ogóle myślimy o posadzeniu jakiegokolwiek drzewa w naszym ogródeczku, czy w naszym gdzieś tam koło naszego domku, to wybieramy najpierw miejsce, prawda, a później myślimy, czy to ma być jabłoń, czy co nam najlepiej by, co dla nas najbardziej byłoby potrzebne, prawda? Czy jabłoń, czy śliwa, jak i pod tym kątem. Nie tak dlatego, że sadzimy, aby sadzić, nie wiem, obojętnie co, a śliwkę posadzimy, ale i tak kupimy na przykład. Nie. Jeżeli my cokolwiek robimy, a ogrodnik, jeżeli już cokolwiek robi, jeżeli sadzi, to żeby mieć z tego korzyść. I on wybiera, jakie to drzewo, wybiera miejsce, odpowiedni dołek, aby te, prawda? Dokłada wszelkich starań, później przecina i tak dalej, i tak dalej. I jedynym celem jest to, żeby to drzewo wydało owoc. Nie sadzi się drzewa po to, żeby ono to po prostu rosło. No, jeżeli się brzuskę posadzi, czy inne drzewo, ono owocu, ale owocowe drzewo to po to, żeby dawało owoc. Jeżeli sadzimy jabłoń, to oczekujemy, że za ileś tam lat, a już po 2-3 latach drzewka owocują i już są pierwsze owoce. 2-3, a z czasem, kiedy to drzewo rośnie, coraz więcej owoców, a później już jest tyle tych owoców, że możemy się nawet dzielić, że to już jest duże drzewo. Drodzy, po to drzewo się sadzi, aby ono przynosiło owoc. Pan Jezus mówi to podobieństwo i zwraca uwagę na to, że przyszedł ogrodnik, aby szukać owocu na tym drzewie. I nie znalazł owocu. I mówi, i wytnij je, bo próżno miejsce zajmuje w mojej winnicy. Drodzy, są to mocne, Darek ostatnio powiedział, kto by chciał być w zborze Jana, prawda? Jana, apostoła Jana. No i rzeczywiście, ja od razu też tak sobie pomyślałem, po co mi pastor Jan, jak mam pastora Waldemara. Ale tak radykalnie, prawda, powiedział, i kto by chciał być? Nie, no, wielu osób może by, że my, a i tam pani zwróci nam uwagę, jak radykalnie Jan mówił, jak nauczał i czego wymagał, prawda? Naprawdę. I Słowo Boże jest radykalne. I Bóg Izrael, Bóg w ogóle, jeżeli cośkolwiek daje, a daje nam ogrom. Janek mówił też o łasce, o ile otrzymał od Boga. I Bóg chce błogosławić, i Bóg błogosławi, i tak jak naród izraelski był błogosławiony, ile naród izraelski otrzymał od Boga, począwszy od Abrahama, jak ich wyprowadził, prawda? Ile otrzymał Izrael. Ale Bóg dając chce, proszę, chce coś od nas, chce coś w zamian. My w naszych domach, jeżeli okazujemy miłość żonie, mężowi, dzieciom, my chcemy tej wzajemności, prawda? My oczekujemy. To nie jest tak, że my kochamy, a ten ktoś nas lekceważy, prawda? Czy jesteśmy szczęśliwi? Jakże dzisiaj wiele jest nieszczęścia z tego powodu. Jakże dzisiaj wiele małżeństw jest rozbitych, dlatego że nie mają tej wzajemności. Jakże wiele dzieci jest w sierocińcach, bo nie mają miłości matki i ojca. Bo nagle im coś się tam zachciało. Drodzy, naturalną rzeczą jest, że jeżeli dajemy, to chcemy. I Bóg nam daje w obfitości. Zasadził i tak jak o tym drzewie mówi, zasadził w swojej winnicy. Bóg dogląda swojej winnicy. Bóg w szczególny sposób doglądał Izraela. Bóg nie był zainteresowany innymi ludami, aby im błogosławić. Naprawdę, zwróć uwagę, kiedy czytamy historię, czy Bóg był zainteresowany? Bóg był zainteresowany swoimi dziećmi i jego oko przede wszystkim patrzyło na Izrael. Co nie znaczy, że inni nie mogli. Jeżeli przychodzili, Bóg ich nie odrzucał. Ale Bóg szczególnie patrzył na swój wybrany i ich błogosławił. Ale w zamian to mówił, bądź mi wierny, bądź mi posłuszny, ja chcę ci błogosławić. To nie jest tak, że ja ci chcę błogosławić, naprawdę ja chcę wylewać to błogosławieństwo na ciebie, ale bądź mi wierny, bądź mi posłuszny. Innymi słowy, przynoś owoc. Jakże ważną rzeczą jest w naszym życiu owoc. Wielu ludzi się zaspokaja tym, że ja nikomu nie wadzę, nikomu nie przeszkadzam, taki jestem właśnie na szarym końcu. Czy ja coś źle robię? Czy robisz coś źle? Bardzo źle. Nie przynosisz owocu. Drodzy, musisz przynosić owoc. Co to jest owoc? Jakie owoce mamy przynosić? Owoce ducha, drodzy, my musimy mieć, w naszym życiu muszą być już obecne, widoczne. W naszym życiu muszą być widoczne owoce ducha. W naszym życiu już musi być owoc miłości. Czy jest owoc miłości w naszym życiu? Do bliźniego? Ja już nie będę mówił ale do bliźniego. Czy miłujesz swojego bliźniego? A w tym miłujesz bliźniego to mam, no, to już nie i żony, i dzieci, i w ogóle. Czy miłujesz? Miłujesz? Powiedz, czy miłujesz swoją żonę albo swojego męża. Wiemy. Ale nie wszyscy mówią, że miłują. Jeżeli miłujesz, drodzy, jeżeli miłujesz swoją żonę, jeżeli miłujesz swojego męża, to czy dopuścisz jakąś krzywdę? Teraz tak się złożyło, że Karla ma staż, troszeczkę się role podwracały i Karla mówi, mam wyrzuty sumienia, że ty więcej robisz ode mnie, ale mi to radość sprawia, że ja mogę też więcej robić. Mi to radość sprawia, drodzy. Ja jestem naprawdę szczęśliwy i powiem, ja zawsze kochałem Karla, mi się wydaje, że ją bardziej jeszcze kocham dzisiaj. Nie wiem, wiem. To jest Boże błogosławieństwo też między innymi. Jeżeli my dajemy, Bóg nam błogosławi. Nie można powiedzieć, kocham tylko, prawda? Kocham cię, ale pokaż to tym, to są te owoce, to są namacalne owoce. Miłujesz swojego brata, swoją siostrę, a modlisz się za nim? Janek mówi, że modli się za nami i chwała Bogu, dziękujemy, że o nas pamięta. Kiedyś nic. Dla mnie to normalną rzeczą było. A w jego sercu jest do dzisiejszego dnia. Te lat minęło i jego sercu jest wdzięczność za to, że my kiedyś coś tam gdzieś pojechaliśmy, że jego tu przyjęliśmy. To jest to. My okazaliśmy mu. Bóg nas poruszył. My okazaliśmy. I on jest wdzięczny za to, że my okazaliśmy. Ale to też Bóg. I się modli. I to jest też owoc tej miłości. Modli się za nas. Czy miłujesz? Czy jesteś strzemięźliwy? To są owoce ducha. Czy się nie gniewasz? Czy się nie obrażasz? Czy dobrze ci chodzić obrażonym? Drodzy, czy są w naszym życiu owoce? Czy są owoce? Mógłbym troszeczkę dłużej, ale dzisiaj jeszcze czas Waldek musi mieć. A tamten opowiadał, rzecze, Panie, pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie wytniesz, drodzy, To jest tam, to jest, powiem, w tych dwóch wersetach jest taki ogrom Bożej miłości Jezusa Chrystusa. Że Pan Jezus mówi, jeszcze poczekamy, jeszcze dołożymy wszelkich starań, jeszcze otoczę, jeszcze poczekamy, może w końcu wyda owoc. Drodzy, jest to nieprawda, już przyszedł czas, aby to drzewo było wycięte. Nie wydało owocu i przyszedł jakby, i rzeczą naturalną było to, aby wyciąć to drzewo. Aby już się skończył, aby czas łaski dla niego. Ale jeszcze mówi, nie, jeszcze poczekamy, jeszcze damy ten, jeszcze szczególnie poświęcimy czas. Jeszcze Bóg dzisiaj szczególnie poświęcić może chce czas dla ciebie. Jeszcze w szczególny sposób chcecie, jeszcze puka i woła i mówi, i przynieś w końcu ten owoc. I tak jak w drzewach, czy jabłoni i tak dalej, trzeba czekać do wiosny i tak dalej, ten proces trwa. Tak my nie musimy czekać, drodzy, my dzisiaj możemy już wydawać owoce. Dziś już możemy. Idąc do domu, już możesz wydać owoc. Miłości, wdzięczności, wstrzemięźliwości, cichości, pokory. Możemy. Już dzisiaj możemy wydawać owoc. Już dzisiaj Bóg nas szczególnie, powiem, błogosławi. Już dzisiaj Bóg nam mówi o tym. Już dzisiaj możesz wziąć to. Drodzy, ale prawda jest taka, jest smutno, ten koniec jest smutny, ale też chcę powiedzieć, że to jest taka kolej rzeczy. Jeżeli nie wydasz tego owocu, jest ten czas, jest Bóg szczególnie, ale jeżeli nie będziesz wydawał owocu, to mówi Jezus Chrystus, to mówi, wytnę cię, to cię zostawię. To już nie będę koło ciebie chodził. Drodzy, to jest najbardziej tragiczny i najbardziej smutny. Chcę to też na końcach zaznaczyć, żebyśmy wiedzieli, że tak jednak jest. Żebyśmy nie lekceważyli Bożej łaski, którą mamy na co dzień, bo mamy Bożą łaskę. Chcielibyśmy wydawać. Jesteśmy winnicy Jezusa Chrystusa. Jest to szczególna winnica. Jesteśmy pod Jego, Słowo Boże mówi, i Bóg mówi, patrzę się na swoje dzieci. Bóg nas nie spuszcza ze wzroku. Bóg szczególnie nas, szczególnie swoje dzieci. O nie szczególnie się troszczy. O każdego z nas szczególnie się troszczy. Zainteresowany jest, żeby w naszym życiu było błogosławieństwo, żeby było radość, pokój. On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. On dokłada wszelkich starań. Mamy to wszystko, drodzy. Nie zaniedbujmy tego. Wydawajmy owoce. Owoce ducha. To są piękne. Amen.
Chwała Panu Bogu. Już mam dwa kazania na dzisiaj. Myślałem o tym słowie, które tu było śpiewane. O tej takiej kolejności. Ale mam też inne kazanie i chciałbym je powiedzieć, ale tutaj tylko wspomnę, żeby to nie uciekło mi gdzieś. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Czy już idziesz tam, gdzie Cię prowadzi? Tam, gdzie Cię prowadzi. Przez cierpienia, przez krzywdy, czy już idziesz? Czy idziesz dlatego, że spodziewasz się, że będzie cię prowadził wśród róż, błogosławieństw, radości, nie zabraknie ci pieniędzy i tak dalej, zdrowie będziesz miał? Czy idziesz tam, gdzie cię prowadzi? Czy On prowadzi, kiedy są cierpienia? Czy to już nie On? Prawda? Przychodzą wątpliwości, jak są cierpienia. Czy to Pan? Jak radość? Chwała Bogu, to mnie Pan prowadzi. Jak fajna żona? O, to Pan mi dał tą żonę. A jak za pół roku coś tam mnie zazgrzyta, to kto? Dalej Cię Jezus prowadzi? A jak jakieś problemy w życiu, może ze zdrowiem, może z czym innym, jak krzywdy, jak cierpienia, to czy Pan Jezus prowadzi? Kochani, jak to dobrze wiedzieć, że Jezus tak prowadzi. Tak, też prowadzi tam Jezus. Z Nim ja gotów na Golgotę. Weź swój krzyż i zdążaj za mną w ślad. Mamy wziąć krzyż i iść. I my raczej, myślę, bierzemy swój krzyż i idziemy. Na pewno jesteśmy przekonani o tym, że trzeba wziąć swój krzyż i iść za Jezusem. Na pewno jesteśmy przekonani o tym, że żeby iść za Jezusem, trzeba wziąć swój krzyż. I myślę, że idziemy. No, może się nieraz nie udaje, może nieraz gdzieś nam wylatuje ten krzyż. Może nieraz się cofamy. Ta pieśń mówi, z nim ja gotów na Golgotę, czyli na śmierć. Już na koniec. Golgota to była koniec. Ale tak właśnie myślałem, nie wiem kiedy, wczoraj, że Jezus, zanim była Golgota, to było w jego życiu Getsemane. Nie byłoby Golgoty, gdyby nie było Getsemane. I w moim życiu, w twoim życiu nie będzie Golgoty, nie pójdziesz, jak najpierw nie będzie Getsemane, bo się nie uda iść. Ucieknie. Uciekniesz. Od krzyża uciekniesz od śmierci. Jak nie będzie Getsemane. Na Golgocie tam już było, powiem, tam była już zgoda Jezusa. On poszedł i on wziął kielich Bożej zapalczywości. Straszny kielich. Wypił go do dna. Pluli, nie odpowiedział ani słowem. Szydzili, nie odpowiedział. Urągali mu. Stąp z krzyża, uczyń cud. Nie. Na Golgocie już było, ale zanim była Golgota, było Getsemane. A tam była walka. A tam był bój z samym sobą. A tam było zaparcie się samego siebie. A tam był wybór, moja wola czy Boża wola. I się dokonało to, co się miało dokonać. Pan Jezus pokazał drogę. Kochani, zanim pójdziemy na Golgotę, pamiętajmy, że będzie Getsemane i ono jest. Gdzie trzeba się borykać. Gdzie trzeba wołać, może i w pocie czoła. Może i ze łzami. Chyba na pewno. Wołać, Panie, daj mi siły. Chcę iść na Golgotę. Chcę dopełnić Twojej woli. Chcę pozostać na Twojej wąskiej drodze. Chcę. Czy to przez cierpienia, czy przez próby, czy przez krzywdy. Cierpieć krzywdę. To dzisiaj jest hańba cierpieć krzywdę. Ale Jezus cierpiał krzywdę. I jest napisane, i pokazał nam swoim życiem, jak mamy iść. Pokazał nam drogę. Wiecie, cierpieć krzywdę w oczach Bożych to jest wywyższenie, to jest chwała. W oczach świata jest to przegrana. Kiedy cię ktoś krzywdzi, to bardzo boli, człowiek chce uniknąć i mówić dlaczego, a w imię czego. Ale Pan Jezus był pokrzywdzony i był skrzywdzony i był krzywdzony. Ale On przyjął krzywdę. Stracić majętność to tragedia. Ale dla pierwszych uczniów była to radość. Powód też do radości. To było też powodem do radości. Znaczy, w tym mogli znaleźć radość. I mówi Słowo Boże, Paweł mówi, że z radością przyjęliście grabież waszego mienia. Dlaczego tak było? Dlaczego oni, to była ta Golgota ich, wiecie? Stracić wszystko, powiem, w jakichś głupich rozruchach. A gdybym mieszkał 20 kilometrów dalej, to by mnie to nie spotkało. W Indiach, kiedy grabili domy wierzących, kiedy ich mordowali, kiedy musieli uciekać, zostawiać swoje domostwa, niedawno całkiem tak, czytaliśmy o tym, i uciekać w puszczę do dżungli gdzieś tam, mogli powiedzieć, ale gdyby to było 40 kilometrów dalej, może by tego nie było. A tu mnie to spotkało. Też bym był chrześcijaninem. A gdybym był granicę dalej, jeden kraj. Ale oni tak nie mówili. I tamci pierwsi chrześcijanie też tak nie mówili. A oni w tym znaleźli radość, bo to wszystko mieli w Bogu. Bo ich życie było skryte w Bogu. Bo czy radość, czy cierpienie, to oddawali to Bogu. I siebie oddawali Bogu. Czy w radości, czy w cierpieniu. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Kochani, wiecie, i to jest tak, jak ktoś idzie za Jezusem, wydaje się, że jest łatwo iść za Jezusem. bo to jest król, bo to jest pan, bo on ma wszelką moc, bo on diabła pokonał, bo on śmierć pokonał. Łatwo iść za Jezusem, bo on zdrowie daje jak trzeba. Ludzie nie dają, a on daje. Tak? Łatwo. Wystarczy, że my pójdziemy za Jezusem, tam gdzie on prowadzi. I dojdziemy do nieba, na pewno dojdziemy. Tyle, że zobaczysz, że ta droga za Jezusem często wiedzie przez krzywdy i przez cierpienia. Bo to jest Jezusowa droga, ona po prostu taka jest. Może gdyby Jezus nie miał tych cierpień i krzywd, to by nie była taka droga, on przez nią szedł, tak? On szedł przez nienawiść tego świata, szedł, a więc ta droga prowadzi przez nienawiść tego świata. Możesz obejść ją? No nie. No nie, bo ona prowadzi przez... Nie. Jeśli Jezus by szedł łąką, piękną, zieloną trawą, no to pięknie się idzie. Ale nagle rośnie pełno chaszczy. I Jezus tam musiał iść. Czy byś nie musiał też iść tą drogą? No, musiałbyś iść. I chaszcze by cię może drapały, rozrywały ci odzież. Bo on tam szedł, bo ta droga tam idzie. A później w pokrzywy wchodzi, w taki głęboki. Byś musiał iść tą drogą, poparzyłbyś się. Ale dlaczego ona tam idzie? Bo Jezus tam szedł. A czemu Jezus tam szedł? Bo świat go nienawidził. Bo świat go odrzucił. Nie dlatego tak chciał, że mówi, mam do wyboru dwie drogi, idę tą trudniejszą, żeby wam tak. Nie. Po prostu jego życie jest drogą. I skoro go świat nienawidził, to i nas będzie nienawidził. My nie przejdziemy inaczej. I iść za Jezusem, to dojść na pewno tam, gdzie on jest. Gdyby nie wyrządzali jemu krzywdy, to i nam by nie wyrządzali krzywdy. Gdyby jemu oddali swoje serca i służyli mu swoją majętnością, swoim sercem, tak jak Marta i Maria, o których żeśmy czytali w czwartek, to i nam by służyli ludzie, i wszyscy inni by nam służyli, bo ta droga by tak wiodła. Ale droga Jezusa wiodła jednak inaczej. Dlaczego? Bo świat go nie przyjął. Tak jak nas nie przyjmuje. Bo świat się stał jego wrogiem, tak jak jest naszym wrogiem. Kochani, jest naszym wrogiem, naprawdę. Błędem jest wmawiać sobie, że świat jest też przyjacielem. Nie, jest. Kochani, ale to jest jedyna droga i też wiedzie przez cierpienia, przez krzywdy, przez próby. Ale czwarta zwrotka mówi, ja zwyciężę z nim przeszkody. Chwała Panu Jezusowi. Ja zwyciężę z nim przeszkody. Zwyciężysz? Masz dzisiaj wiarę, że zwyciężysz? Może są przeszkody w twoim życiu. Może są wielkie przeszkody, może są wielkie próby, może są wielkie. Czy wierzysz dzisiaj, że zwyciężysz, Marcin mówił, że wiara to nie wtedy, kiedy jest dobrze, ja mówię, ja wierzę. Ale teraz, kiedy masz przeszkody, kiedy masz jakieś wielkie, trudne chwile, czy wierzysz, że Jezus będzie z tobą? Ja zwyciężę z Nim przeszkody. Jak wierzysz, że zwyciężysz z Nim przeszkody? To jest najlepsze, wiecie? To jest wspaniałe, to jest ta wiara i zwyciężysz z nim przeszkody. Nie będzie tak, że nie zwyciężysz. Że przeszkoda ciebie pokona. Że okoliczność ciebie pokona, złamie twoją wiarę i wszystko zabierze ci. Radość i pokój. Nieprawda. Zwyciężę z nim przeszkody. Chwała Jezusowi. Tak. A już Dawid napisał, że z Jezusem, z Bogiem przeskakuje mur. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Bóg nas poprowadzi. Zdać powiem wszystko w jego ręce. I chcę mówić o takim wyborze dzisiaj. Było czytane też przez gości oczywiście, bo już też nie pamiętam, co my czytaliśmy kiedyś, ale było czytane z Księgi Jozuego. Kto to tam czytał? Chyba brat Sława. Ten wiersz o kiedy Jozue wypowiada takie słowa. 24 rozdział Jozuego. I 15 wiersz. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu służyć będziecie. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jakie dobre słowa, powiem, jaki to miód, powiem, dla wszystkich w zasadzie. Dla tych, którzy miłują prawdę, ale też dla tych, którzy nie miłują prawdy. Dla tych, którzy wybierają swoje drogi. Dla tych, którzy mówią, że moja droga mi się podoba i Bogu też się podoba. I nie mów mi, że droga za Bogiem to jest taka, a taka, a taka. Ja idę tak, ja rozumiem tak, ja robię tak. Jest tu wolność, kochani, jest tu wielka wolność dana człowiekowi. Bóg daje wielką wolność człowiekowi. Każdy z nas ma wolność. Kochani, każdy z nas ma wolność wyboru. Każdy, kto tutaj siedzi, czy to jest już dorosły, czy to już jest w podeszłym wieku, czy to jeszcze jesteś dzieckiem, czy młodzieńcem, ty masz wolność wyboru. Będziesz ją zawsze miał. Słowo Boże mówi o wolności wyboru. Bóg nie zabiera nam wolności wyboru. Bóg nam pozostawia wolność wyboru. I powiem nawet, jest na tyle rzetelny, że mówi, chcesz służyć obcym Bogom? To służ. Wydawałoby się, że powinien omijać to jak najdalej. Powinien, tak jak ktoś to kiedyś powiedział też chyba teraz, że drzewo, tak? Drzewo figowe, te drzewo w ogrodzie Eden. Nie w środku posadzić, że codziennie na nie patrzysz, ale schować w rogu i jeszcze bluszczem zagrodzić, cierniami najlepiej, żeby tam się nigdy nie doszło, chociażby się chciało. Nie. Postawił to w środku i powiedział, i z niego nie będziesz jadł, a z wszystkich możesz jeść. I Pan Bóg mówi do nas, do naszej młodzieży, do naszych dzieci, wybierz sobie, jeśli się tobie wydaje, że źle jest służyć Panu, to wybierz sobie dzisiaj, komu chcesz służyć. Czy to Bogom amorejskim, czy to Bogom, którym służyli wasi ojcowie, nasi ojcowie, tam w Egipcie, czy tamtym egipskim, czy tym amorejskim, którzy w tej ziemi obiecanej teraz są. Wybierz sobie. Komu chcesz służyć? Wybierz sobie, jak chcesz żyć. Wiecie, to jest taka wielka wolność dla człowieka. Kiedy Pan Bóg przez Mojżesza mówił, kiedy on kończył życie, Mojżesz to powiedział tak, i znamy ten wiersz, już nie będziecie go otwierać. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, mówi Mojżesz. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Położył i życie, ale położył też śmierć. Mówi, wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Ale położyłem przed tobą, Bóg mówi, życie i położyłem też przed tobą śmierć. Ja ci radzę, to wybierz, ale wybierz, co chcesz. Bóg zawsze tak mówi. Wiecie, jeszcze jeden wiersz z Księgi Michała. A znajdźcie, postarajcie się znaleźć Księgę Michała. Ona jest w środku małych proroków. Tak w środku tych wszystkich małych, już poza dużymi. Między księgą Jonasza, Micheasz. 9:9:1, tak. 4:4-5. Niech wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego Boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana, naszego Boga, po wiek wieków. Niech wszystkie ludy służą swoim Bogom, ale my naszemu Bogu będziemy służyć. Kochani, to jest taka, powiem, wolność dla zbuntowanych też. Są ludzie, którzy się ciągle buntują przeciwko drodze Bożej, przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko życiu z Bogiem, ciągle się buntują. Bóg im mówi, wybierz, co chcesz. Niedawno jeden z gości powiedział nam o takim zborze, który, powiem, ze słyszenia znam, trochę więcej znam niż tylko ze słyszenia, o dużym zborze. Jeśli chodzi o nasze warunki, to jest po prostu duży zbór. Jest prowadzony przez brata, który pastorem jest tam już, no, powiem, w podeszłym wieku człowiek. Też go znam, lubię jego kazania słuchać. Bo mądre są. Takie prawdziwe. I oni powiedzieli, i to mnie zaskoczyło. Wiesz, ten cały zbór, to jest ponad 200 osób. ma już go dość. I czeka tylko, kiedy on już pójdzie na emeryturę. I zmienią kierunek. Wszyscy mają już tego dość. Wszyscy chcą zmian. Wszyscy chcą nowości. Wiecie, jakich zmian? Będą flagi, będą tańce, będą dymy. To jest takie smutne, wiecie, ale Bóg mówi tak, jak chcesz służyć tamtym Bogom, to im służ. Jak chcesz służyć Bogom, którym nasi ojcowie za granicą służyli, to im służ. Jak chcesz służyć Bogom, którzy przed tobą, to im służ. Jezus mówi, a ja i mój dom będziemy służyć Panu. Wybierz, co chcesz. Kochani, Pan Bóg nie grozi. Powiem, Pan Bóg nie grozi i nie straszy. Pan Bóg nie straszy. Powiem, on nie jest od straszenia. Nie jest od straszenia. I mówi, jeśli chcesz, to wybierz to, czego twoje serce chce. Bóg nie będzie ciebie straszył, wiecie, ale wyda na ciebie wyrok. Bóg nie jest po to, żeby ciebie straszyć przez całe życie, grozić ci. O, jak nie, to tak. Nie, wybierz, co chcesz. Kładę przed tobą życie i śmierć. Masz minimum oleju, żeby wiedzieć, co jest życie, a co jest śmierć. Wybierz, co chcesz. I Bóg cię nie będzie straszył. Ale Bóg wyda na ciebie wyrok. Możesz pójść, gdzie chcesz. Możesz wybrać bogów, jakich chcesz, jakich lubisz, jakim chcesz służyć. Można wybrać, kochani. Można wybrać świat, można wybrać seks, można wybrać zboczenie, można wybrać mamonę, wybrać, można wszystko wybrać, może politykę można wybrać, wszystkie brudy można ściągnąć do swojego domu, do swojego serca, wszystko można zrobić. Bóg nie będzie nas straszył, nie będzie nas dręczył z tego powodu, wiecie, tutaj w tym życiu, och, nie będzie nas dręczył, nie, ale pewnego dnia wezwie mnie i ciebie przed swój tron. Wezwie ciebie. Nie będzie cię teraz dręczył, nie będzie teraz straszył, ale pewnego dnia stawi ciebie na swój sąd. Po prostu stawi ciebie. Nie będzie odwołania, nie unikniesz, tak? Już na tym, w tych sądach trzeba się stawić. Nie można uniknąć stawienia się. Tak, wysyłają powiadomienie za potwierdzeniem, potwierdziłeś, jeśli tylko nie stawisz się, to co ci czeka, no to ci przełożą, tak? W przypowieściach w Kaznodziei Salomona jest ten piękny wiersz. Wiersz o wolności. W przedostatnim rozdziale, 9 wiersz. Kaznodzieja Salomona, 11 rozdział, 9 wiersz. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Tak mówi Słowo Boże do młodych. No przecież właśnie tego pragną. Pragną się patrzeć na nieczystość, pragną się patrzeć na porozbierane dziewczyny. Patrz! Pragną oglądać brzydkie rzeczy. Oglądaj! Co ci dyktuje serce, oglądaj, jak chcesz go słuchać. Ale co? Lecz wiedz, że za to wszystko Bóg pozwie cię na sąd. Bóg ci nie będzie dręczył, groził, obrażał się na ciebie, że ty wybrałeś to, a nie tamto. Ale przyjdzie dzień. Bóg nie jest od straszenia, a Bóg jest od wydania wyroku. Bóg jest od wydania sprawiedliwego wyroku. I przyjdzie czas, przyjdzie dzień, kiedy Bóg ciebie pozwie na sąd i za wszystko to pozwie cię Bóg na sąd i wyda wyrok. Wyda sprawiedliwy wyrok. Kochani, w związku z tym, co wyżej, co mówiłem, powiem, tylko głupiec wybierze to, co chce. Tylko głupiec wybierze tak zwaną wolność. To, co oczy chcą, to, co serce pragnie. Tylko głupiec wybierze świat, wybierze grzech, wybierze nieprawość. Tylko głupiec wybierze obcych bogów. Tylko głupiec. Tylko głupiec powie, hulaj duszo, piekła nie ma. Bóg pozwie na sąd. Pan Jezus powiedział, idę i zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według jego uczynków. Ile razy to jest tam napisane? W objawieniu Jana, w jednej księdze, kilka razy. Idę i zapłata moja jest ze mną i oddam każdemu według uczynków jego. Bóg pozwie cię na sąd. Wiecie, mam takiego znajomego, jego też znacie. I parę lat temu zadzwonił i mówi, mam dziecko, mam córkę. Młoda dziewczyna, 15 lat. I zakochała się w chłopaku ze świata. Co ja mam zrobić? Mówię, grożę, krzyczę. I nie skutkuje. Ja mówię, oczywiście mów jej wszystko to, w co idzie. Mów jej, uświadam jej, bo ona jest tak głupia, że ona sobie nie zdaje sprawy. Ona nie widzi naprawdę na rok wcześniej. Ty wiesz, co będzie z takim czymś. Ty wiesz, do czego prowadzi takie życie. Ty wiesz, do czego prowadzi taka decyzja, taki wybór. Ty wiesz i ty jej musisz mówić to. Mów jej to, módl się. Jeśli możesz, to on tam kilka razy do mnie dzwonił. Ja nie mam już sił. Co ja mam zrobić? Ja mówię, wiesz co, ja gdybym wiedział, zrób, jeśli, co możesz, co jest w twojej mocy, to zrób. Ja mówię, gdyby to było moje dziecko i ja bym wiedział, że jak ja ją stłukę do nieprzytomności i to jej pomoże, to ja bym ją tłukł, żeby szybko straciła przytomność i na długo. Gdybym wiedział, że wezmę pałę i tam będą sterczeć takie gwoździe centymetrowe, jak tym przyłożę 5 razy po krzyżu, po wszystkim, i skończy się to, ja bym to zrobił, ale nie wiem. I nie będę tego na razie robił, ale mów jej to, co możesz. Mów jej to, co możesz. Mów jej o swoim bólu, mów jej o swoich łzach. Płacz przy niej, mów jej to, ratuj ją. I on, kochani, wiecie, on stał jak... Dzwoni jakiś czas temu i mówi jej, słuchaj, nie mam poparcia nigdzie, nawet w swojej rodzinie. Nawet moja żona patrzy pobłażliwie na to. Ba, nawet mój zbór powiedział, a czy, z czym ty się przejmujesz? I wiesz, mówi, jest tak, że ja jestem już znienawidzony u tego chłopaka. Ta córka mnie chyba też już nienawidzi. Żona, między mną a żoną zaczyna być źle. Ja powiedziałem mu, bo tak jakiś długi czas, ja mówię, słuchaj, co ty robisz? Dlaczego ty ciągle wszczynasz awantury z tego powodu? Dlatego czy ty ciągle wszczynasz... Przecież ty już tyle... Przecież to lata trwa. Ja powiedziałem mu tak, ty źle robisz. Nie wolno wojny wszczynać, nie wolno tracić. Ty straciłeś swój pokój, ty straciłeś pokój z żoną, ty straciłeś pokój ze wszystkimi, jesteś wrogiem w swoim domu. Czy to coś zmieni? No nic nie zmienia. Ale ja nie mam siły panować nad tym. Jak go zobaczę w domu, to najchętniej bym go z okna wyrzucił. Ja mówię, powiem tak ci, przeproś ich. Powiedz, ona ma prawo wyboru. No, może już ma jej pełnoletność, nie wiem. Ale ona mówi, ma prawo wyboru. Powiedz jej to. Ona dobrze wie, o czym ty myślisz, jak ty cierpisz. Ona dobrze wie, ona słyszała to setki razy, tak? On mówi, tak, słyszała. Ja mówię, to przeproś ją, przeproś swoją żonę. Powiedz, już nigdy więcej nie będzie awantury z tego powodu. Powiedz jej, możesz robić, co chcesz. Powiedz jej, ja już nigdy nie stanę tobie na drodze i nigdy nie będę wrzeszczał i nigdy nie będę krzyczał i nigdy nie podniosę głosu. Ja ci powiedziałem, co jest. Ja ci mówię, co jest. Ja mówię, i ty musisz modlić się, zostać tylko modlitwa i znosić cierpienie w milczeniu. Powiedz im to, ona ma prawo wyboru, ona ma wolność wyboru, ona wie dobrze, ty jej powiedziałeś to setki razy, co ją czeka i co ją będzie czekać, jakie będzie miała życie, ale nic nie skurasz. I ty musisz zachować pokój, przede wszystkim twój pokój z Bogiem, a ty już nawet to straciłeś. Kochani, wiecie, świat jest tak straszny, wiecie, dzieci tak potrafią być egoistyczne i głupie i iść za swoim ciałem. Człowiek tak bardzo miłuje bogów tego świata, że zostawia swojego Boga. Można zrozumieć, tych, którzy tam, tych bogów amorejskich i tych ludzi amorejczyków, którzy mieli swoich bogów, im służyli. Ale wiemy dobrze, kochani, że przyszedł Izrael w tę ziemię, wypędził Bóg te narody wszystkie, oczyścił tą ziemię, tak? Oczyścił i powiedział, za żadną miarą nie pójdziesz tam, nie przekroczysz tej granicy, nie pójdziesz im służyć, żadną miarą, bo masz mnie, ja jestem twoim Bogiem. Wiemy, że Izrael sprzedawał swojego Boga za obcych bogów. To jest straszne. Ale mimo to, dlatego Bóg mówi im tak, jak chcesz, jak uważacie, że źle służyć jest Bogu, tak mówi Jozue. Jeśli uważacie, że... A jeśli się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. I tak dzisiaj trzeba ludziom mówić. Oczywiście trzeba mówić im, co spotka ich. Wykładę przed tobą życie i śmierć. Masz do wyboru życie, masz do wyboru wieczność w niebie i masz do wyboru wieczność w piekle. Trzeba to im mówić. Dwa razy więcej, żeby na pewno zrozumieli. Żeby na pewno dotarło to do nich, żeby na pewno to zanotowali i niech wybierają. Kochani, to jest taka, powiem, z jednej strony wolność, ale wiecie, co on mówi na koniec? Ale ja i dom mój służyć będziemy Panu. A tam u Michała było powiedziane, że niech służą wszyscy narodowie swoim Bogom, ale my będziemy służyć naszemu Bogu po wieki wieków. Chwała Jezusowi za to. Wiecie, te fragmenty, które czytałem, mówią nie tylko o tym, że możesz wybrać, co chcesz. Wybierasz, co chcesz. Albo przekleństwo, albo błogosławieństwo. Nie ma pośrednich rzeczy. Nie ma przekleństwa, w którym jest trochę błogosławieństwa. Nie ma. Jest tylko przekleństwo. Wydaje się ludziom na przykład, że mamona to jest, no jest przekleństwem mamona, tak? Dla wielu. Ileż ona krzywdy narobiła, ta mamona? Ile ona w ogóle robi krzywdy? Okazuje się, że wielkie wojny, okazuje się, że wiele sterowanych jakichś tam przewrotów w kraju, gdzie giną tysiące ludzi, jest podyktowane mamoną. Ktoś tam ma interes. Wiecie, straszne żniwo zbiera mamona. Jest to wielki Bóg. Ale wielu myśli, wielu jest, wie o tym, jest świadomym tego, że mamona, że człowiek, kiedy dochodzi do jak to mówią, koryta, to się staje zwierzę. Nikt go nie interesuje. Narze cię, jak naprawdę ten wieprz. Wiedzą o tym ludzie, że się zmieniają, że był dobry, był taki, a teraz co za człowiek, wiedzą o tym. Ale wielu jeszcze myśli, że w tej mamonie jest trochę błogosławieństwa. O, gdybym ja miał i tylko te trochę błogosławieństwa, bo to jednak trochę dobrze, jak się ma. Kochani, nie ma tak, że w błogosławieństwie jest trochę przekleństwa i nie ma tak, że w przekleństwie jest trochę błogosławieństwa. Jest jedno, jest drugie. Jest życie, jest śmierć. I w śmierci nie ma nic życia. Wiemy o tym, prawda? Nie ma ani odrobiny życia w śmierci. Nic. I ani odrobiny śmierci, chwała Bogu, nie ma w życiu. Ani odrobiny śmierci. Nic ze śmierci nie ma w życiu. Jak obieramy żywot Chrystusowy, jak przeobleczeni jesteśmy w żywot Jezusa Chrystusa, tam nie ma nic, nawet zapachu śmierci. Chwała Jezusowi. Tak możemy. Ale też w przekleństwie i w śmierci nie ma nic życia. Kochani, nie ma nic życia. Nic życia. Kiedy człowiek umiera, umiera wszystko. Kiedy staje serce człowiekowi, powinniście być kiedyś, jak będziecie mieli okazję, to bądźcie przy śmierci. I zobaczycie, jaka jest wielka lekcja. Całe ciało, wszystko, oczy, czoło, nos, palce, nogi, uszy, klatka piersiowa, brzuch, wszystko rusza się. Wszystko jeszcze minutę temu rusza się. Jak przychodzi śmierć, nic nie drgnie. Nic. Nawet ten palec, nawet koniec tego palca, nic nie ma w śmierci, nic życia. Nie znajdziesz. Nic. W przekleństwie nie ma nic błogosławieństwa. Nic. Jak człowiek wybiera przekleństwo, to wybiera cały ten skutek, cały ten, powiem, skondensowany skutek przekleństwa i śmierci. Tylko to. Nie może liczyć na dobre. Nie może liczyć na błogosławieństwo. Ale to jest tak. Jeden raz, że ten wybór, kochani, to te fragmenty mówią nie tylko o tym, że ty możesz wybrać, co chcesz. Możesz wybrać, co chcesz. Wiedz, co wybierasz. Ale one też dają świadectwo o tym, że zawsze wśród nas, zawsze wśród tego świata będą ludzie, będą ci, którzy miłują Boga i są mu oddani. Jezus mówi, jak chcecie, to idźcie, ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. Niech obcy narody służą swoim Bogom, ale my będziemy służyć naszemu Bogu po wieki wieków. Chwała Panu. Zawsze możesz znaleźć takich, dla których ważne jest życie, a nie przekleństwo. Zawsze możesz znaleźć takich, dla których ważny jest Bóg ponad wszystko, ponad swoje życie. Znajdziesz wielu tych, którzy wybierają świat. Znajdziesz wielu tych, którzy sprzedają Boga. Zobaczysz wiele miernoty, wiele nędzy. U chrześcijan może zobaczysz. Ale zawsze są tacy, chwała Bogu, za takich jak Jozue, za takich jak ten naród, który tam powiedział, ale my będziemy po wieki wieków Bogu służyć. Jak Mojżesz, który powiedział, wybierz życie, ja wybieram życie. Jak Jozue, który powiedział, ja wybieram służyć Bogu. Zawsze się znajdą tacy, wszędzie są tacy, którzy wybierają życie, którzy wybierają Boga, którzy idą za Nim. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Posłuchaj, jak Ciebie Jezus wzywa. Słuchaj, jak Ciebie Jezus wzywa. Mnie też wzywa. To nie znaczy, że mnie kiedyś tam tylko wzywał. Jak miałem 18 lat. Ja dziękuję Bogu, że On mnie dzisiaj też wzywa. Wczoraj mnie wzywał. Każdego poranka przychodzi i wzywa nas. Ciebie też wzywa, drogi bracie i siostro. Młody człowieku, wzywa Ciebie. Każdego posłuchaj, bo On Ciebie wzywa. Każdego dnia chcę, żebyś szedł za Jezusem Chrystusem. Chcę, żebyś szedł za Nim. Z Nim miał gotów. Idę, gdzie On mnie prowadzi. Obyś poszedł tam, gdzie On cię prowadzi. To jest droga do życia wiecznego. Chwała Jezusowi, że nam ją objawił. Chwała Jezusowi, że nas na tej drodze postawił. I niech Bóg sprawi to przez swoją łaskę. Przez swojego ducha. Abyśmy na tej drodze byli zachowani. Aż do Jego przyjścia. Amen.